Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zaapelował o pomoc dla dotkniętej klęską głodu ludności Somalii.
Nasze wnętrze jest uprawną rolą, której należy strzec, by zło nie zapuściło korzeni, mówił papież podczas spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo.
W Wiedniu i Budapeszcie pożegnano zmarłego Ottona Habsburga.
17 lipca witają Państwa Leszek Wilczak
i Beata Zajączkowska.
Po raz kolejny Stolica Apostolska podniosła głos w sprawie katastrofalnych skutków perturbacji klimatycznych we wschodniej Afryce. Tym razem z apelem w sprawie pomocy ofiarom klęski wystąpił osobiście Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo.
Z głęboką troską śledzę wiadomości nadchodzące z regionu rogu Afryki, a w szczególności z Somalii dotkniętej tragiczną suszą. Z kolei w niektórych regionach zanotowano silne opady, co w sumie powoduje katastrofę humanitarną. Niezliczone osoby uciekają przed widmem głodu w poszukiwaniu żywności i pomocy. Pragnę, aby rosła międzynarodowa mobilizacja na rzecz natychmiastowego przyjścia na ratunek tym naszym braciom i siostrom, tak mocno udręczonym, wśród których jest wiele dzieci. Niech nie zabraknie naszej solidarności z cierpiącą ludnością i konkretnego wsparcia ze strony ludzi dobrej woli.
Główne rozważanie poprzedzające Anioł Pański papież poświęcił Jezusowym przypowieściom, które słyszymy w Ewangelii dzisiejszej niedzieli. Ich przedmiotem jest Królestwo Niebieskie, a w rzeczywistości Boża obecność, którą powinniśmy dostrzegać w naszym życiu.
Il cielo non va soltanto...
Nieba nie należy rozumieć jedynie w sensie przerastającej nas wielkości, albowiem ta nieskończona przestrzeń może przyjąć także formę wnętrza człowieka. Jezus porównuje Królestwo Niebieskie do łanu zboża, by uświadomić nam, że wewnątrz nas posiane jest coś niewielkiego i ukrytego, co jednak posiada niepowstrzymaną siłę witalną. Mimo wszystkich przeszkód ziarno wzrośnie, a owoc dojrzeje. Ten owoc będzie dobry jedynie wtedy, gdy rola życia będzie uprawiana zgodnie z wolą Bożą. Dlatego w przypowieści o dobrym ziarnie i konkolu Jezus ostrzega, że po zasiewie dokonanym przez gospodarza, gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, który nasiał chwastu. To oznacza, że powinniśmy być gotowi strzec łaski otrzymanej w dniu chrztu, wciąż karmiąc wiarę w Pana, która uniemożliwia złu zapuścić korzenie. Święty Augustyn, komentując tę przypowieść, zauważa, że wielu początkowo jest konkolem, a potem staje się pszenicą. I dodaje, jeśli ci, gdy byli źli, nie zostaliby potraktowani z cierpliwością, nie doszliby do godnej pochwały przemiany.
Ojciec Święty zwrócił też uwagę na obecność boskiego czynnika w nas samych jako dzieciach dobrego Ojca, o czym mówią też inne czytania dzisiejszej liturgii. Zachęcił zatem wiernych do naśladowania Boga, który Jezus nazwał drogą doskonałości.
Pozdrawiając na zakończenie pielgrzymów, Benedykt XVI nawiązał m.in. do trwających wakacji. Przypomniał, że czas ten jest również sposobną okazją do zwiedzania zabytków, wśród których szczególnym pięknem odznaczają się historyczne budowle sakralne, będące, jak stwierdził, uniwersalną spuścizną, która nas łączy z naszymi korzeniami.
Bądźcie uważni na pytania, jakie rodzi ideał piękna, który ożywiał budowniczych katedr i opactw, gdy wznosili te olśniewające znaki Bożej obecności na naszej ziemi. Niech ten ideał stanie się także waszym, a Duch Święty, który widzi serca, natchnie was w tych miejscach do modlitwy dziękczynienia i prośby za ludzkość trzeciego tysiąclecia.
Z kolei przemawiając do Polaków, Benedykt XVI nawiązał do wczorajszego maryjnego wspomnienia liturgicznego.
Witam serdecznie przypiwich do Castel Gandolfo Polaków. Pozdrawiam również waszych rodaków w Polsce i świecie. Wczoraj obchodziliśmy wspomnienie Matki Bożej Szkapleśnej. Szkapleś to znak szczególnej łączności z Jezusem i Marią. Dla tych, którzy go nożą, znak sowskiego oddania się niepokalane. Niech Maria, najlepsza matka, otacza nas zawsze swoim płaszczem w walce ze złem. Polecam was jej opiece i serce błogosławień.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Tysiące ludzi, w tym koronowane głowy, wzięły udział w pogrzebie Ottona Habsburga, najstarszego syna ostatniego cesarza Austrii i króla Węgier, błogosławionego Karola. Zmarł on w wieku 98 lat. W specjalnym telegramie kondolencyjnym Benedykt XVI nazwał go wielkim Europejczykiem zaangażowanym na rzecz pokoju i współistnienia narodów.
Msza żałobna została odprawiona wczoraj po południu w wiedeńskiej katedrze świętego Szczepana, po czym ciało arcyksięcia pochowano w krypcie cesarskiej kościoła kapucynów. Natomiast jego serce, zgodnie z wolą zmarłego, spocznie na Węgrzech, w benedyktyńskim opactwie w Pannonhalma. Już dziś w budapeszteńskiej katedrze świętego Stefana odprawiona została msza żałobna w intencji Ottona Habsburga.
W uroczystej mszy świętej celebrowanej przez emerytowanego prymasa Węgier kardynała László Paskája uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych prezydentem Palem Schmidtem i premierem Viktorem Orbanem na czele. Na uroczystość przybył również syn Ottona, Georg, który jest obywatelem Węgier i mieszka na stałe pod Budapesztem. Otton Habsburg był na Węgrzech postacią znaną i cenioną. W 1966 roku musiał zrzec się prawa do tronu austriackiego, ale nigdy nie zrzekł się prawa do tronu węgierskiego. Właśnie dlatego, wbrew wieloletniej tradycji austriackiej, i zgodnie z testamentem zmarłego, urna z prochem Ottona Habsburga nie została złożona w wiedeńskim kościele Augustianów, ale w benedyktyńskim opactwie Pannonhalma na Węgrzech. Zmarły był bowiem uczniem gimnazjum prowadzonego przez benedyktynów i zdawał maturę w języku węgierskim właśnie w Pannonhalma. Z Budapesztu dla Radia Watykańskiego ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec.
Podzielone opinie wywołała na Węgrzech nowa ustawa wyznaniowa. Wejdzie ona w życie z początkiem przyszłego roku. Przegłosowane w miniony wtorek przez parlament prawo redukuje do 14 liczbę wspólnot religijnych uznawanych przez państwo. Dotychczas takich oficjalnych grup wyznaniowych było na Węgrzech około 360. Celem zabiegu było ukrócenie zjawiska czerpania korzyści materialnych z posiadania statusu kościoła.
Nową ustawę poparły zwłaszcza te kościoły, które znalazły się we wspomnianej czternastce. W przekonaniu sekretarza generalnego kościoła reformowanego Zoltana Tarra dotychczasowe prawo zbyt łatwo uznawało daną grupę za kościół. Innego zdania są te na ogół niewielkie grupy, które tracą oficjalne uznanie. Część z nich wskazuje na swoją ponadwiekową obecność na Węgrzech. Inni skarżą się, że konsultowany wcześniej projekt ustawy odbiegał od ostatecznie uchwalonego tekstu. Poważne zastrzeżenia wyraziły też niektóre organizacje praw człowieka. Wśród uznanych na Węgrzech kościołów znalazł się też katolicki. Inne oficjalnie funkcjonujące grupy to m.in. Żydzi, buddyści i muzułmanie. Te wspólnoty, które nie zostały uwzględnione w ustawie, mogą zwrócić się ze stosownym wnioskiem do parlamentu, o ile chcą państwowego uznania.
Nad ograniczeniem finansowania wspólnot religijnych pracuje parlament Liechtensteinu. Szczególnie dramatyczne cięcia dotacji dotkną małe kościoły protestanckie. Do tej pory katolicyzm był oficjalną religią tego alpejskiego księstwa, leżącego na pograniczu Austrii i Szwajcarii. Od kilku lat trwają jednak prace nad zmianami konstytucyjnymi, by wyraźnie rozdzielić państwo od kościoła. Prawie 80% mieszkańców księstwa Liechtenstein to katolicy. Rocznie ich wspólnota otrzymywała dotacje w wysokości 300 tysięcy franków szwajcarskich. Drugi pakiet reform ma ograniczyć wpływ kościoła na programy szkolne.
Do aktualnych tematów pojawiających się w relacjach państwo-kościół odniósł się zwierzchnik tamtejszych katolików. Arcybiskup Wolfgang Haas poinformował o rozdzieleniu uroczystości państwowych i kościelnych 15 sierpnia. W jego przekonaniu należy położyć kres łudzeniu opinii publicznej, jakoby Kościół katolicki cieszył się jakąś uprzywilejowaną pozycją w księstwie Liechtenstein. W związku z tym msza w uroczystość Wniebowzięcia będzie odrębna od ceremonii państwowej. W opinii arcybiskupa Haasa rozdział Kościoła i państwa jest już faktem od kilkunastu lat, dlatego winno to mieć wyraz także w wymiarze publicznym.
O ile Kościół katolicki w Liechtensteinie traci status religii państwowej, o tyle cerkiew prawosławna w Rosji takiego statusu nie chce. Stwierdził to wprost rzecznik Patriarchatu Moskiewskiego ksiądz Wsiewołod Czaplin, komentując opublikowane niedawno wyniki sondażu w tej sprawie. Pomysł uznania prawosławia za religię państwową poparło 30% respondentów, 48% było mu przeciwnych, a 23% nie miało na ten temat zdania.
Ksiądz Czaplin stwierdził, że stosunki państwo-kościół w Rosji nie zmieniły się w ciągu ostatniego dziesięciolecia z woli obu stron i nie ma takiej intencji co do przyszłości. Fakt, że cerkiew rośnie i staje się bardziej czynna, nie oznacza w żaden sposób zmiany stanu rzeczy w obrębie relacji między państwem a religią, dodał rzecznik Patriarchatu Moskiewskiego.
Za obraźliwy uznał kościół w Nikaragui pomysł urządzenia tzw. mszy rewolucyjnej w 32. rocznicę obalenia reżimu Somozów. Oficjalne obchody mają się odbyć w najbliższy wtorek. Będzie to zarazem uczczenie 50-lecia powstania Frontu Wyzwolenia Narodowego imienia Sandino. Ugrupowanie to z Danielem Ortegą na czele doszło w wyniku powstania z 1979 roku do władzy, a obecnie powtórnie rządzi Nikaraguą. Nowa lewicowa dyktatura stosowała w tamtych czasach nie tylko rewolucyjną retorykę i praktykę, ale także wykorzystywała mocno ideę tzw. teologii wyzwolenia, w którą zaangażowanych było wielu duchownych. Stąd też pomysł upamiętnienia wydarzeń sprzed 32 lat specjalną wielką mszą rewolucyjną, mającą uczcić Boga ubogich. Poinformowała o nim rzecznik rządu Rosario Murillo, będąca prywatnie żoną prezydenta Ortegi i szarą eminencją sandinistowskich władz.
To dotyka czegoś najbardziej świętego, stwierdził biskup pomocniczy Managui Silvio Baez. Pani Murillo ciężko obraża Kościół katolicki i znaczną większość nikaraguańskiego narodu. Jak przypomniał hierarcha, dla katolików Eucharystia uobecnia pośród wiernych samego Chrystusa i nie wolno jej wykorzystywać dla jakiejś partii politycznej.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W sanktuarium męczeństwa świętego Stanisława na Skałce w Krakowie zakończyły się trwające od poniedziałku 11 lipca paulińskie dni młodych. Ich hasłem były słowa: oto ja posyłam anioła przed tobą. Przez konferencję i modlitwę uczestnicy spotkania uczyli się odkrywać w swoim życiu działanie i obecność aniołów.
Zbyt często właśnie utożsamiamy aniołów tylko i wyłącznie z takimi cukierkowymi, obrazkowymi postaciami, które są, ale tak naprawdę ich nie ma, są na poły takimi fantastycznymi jakimiś istotami, a w rzeczywistości są realnymi wysłannikami Boga i jesteśmy trochę chyba w obowiązku też, żeby zadbać o nich, ale na pewno zadbać o siebie poprzez poznanie ich.
Paulińskie Dni Młodych to propozycja zakonu świętego Pawła I Pustelnika skierowana do młodzieży skupionej wokół duszpasterstw paulińskich, ale nie tylko. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się rok temu w Leśniowie. Kolejne zaplanowano przy paulińskim klasztorze we Włodawie w diecezji siedleckiej. Do 12 sierpnia można w Gdyni oglądać wystawę Nasz świat w Twoim mieście. Multimedialna ekspozycja została umieszczona na ogromnej ciężarówce i ma przybliżyć realia życia w krajach globalnego południa, podkreślił Radosław Sprawka, koordynator akcji.
Warto zapoznać się z ważnymi tematami, jak właśnie sprawiedliwy rozwój, sprawiedliwy handel, dostęp do edukacji, walka z ubóstwem, szczególnie w Afryce i Ameryce Południowej.
Organizatorem wystawy jest salezjański wolontariat misyjny Młodzi Światu, mówi działająca tam Ewa Pieczyńska.
Podstawowym działaniem naszej organizacji jest wysłanie wolontariuszy misyjnych do krajów globalnego południa, właśnie takich jak Ghana, Zambia czy też Boliwia. Najczęściej realizują projekty w ramach programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wystawa Nasz świat w Twoim mieście odwiedzi także Warszawę i Wrocław. Następnie pojedzie do Rumunii.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.